Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą w studiu obok jest już z nami pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wiceminister zdrowia. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Widzę, że pan minister jeszcze jest w tym nastroju niepodległej, tak? Świętowanie odzyskania niepodległości.
Tak, oczywiście bardzo świętowałem ze wszystkimi, z całą rodziną, byłem na wszystkich uroczystościach. Byłem bardzo zadowolony z takiego podniosłego ducha. Tyle osób świętowało, także byłem bardzo zadowolony.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Tak, tak.
Panie ministrze, jest pan między innymi absolwentem SGH. Czy w dzieciństwie, bądź w młodości chciał pan związać swoją przyszłość ze zdrowiem, z medycyną, z resortem zdrowia? Może rodzice o tym marzyli?
Pewnie nie, bo rodzice nie mieli nic wspólnego ze zdrowiem, ale za to chyba mój chrzestny ojciec, który był lekarzem po tej stronie właśnie Warszawy, czyli znaczy nie w Warszawie, w Kałuszynie, był lekarzem rodzinnym, namawiał mnie na to, żeby być lekarzem, żeby prowadzić, żeby uprawiać ten zawód, bo mówi, że to jest najlepsza rzecz, można najbardziej służyć człowiekowi, że pacjent po prostu jest wdzięczny, bo dostaje realną pomoc. Także zachęcał mnie do tego, żeby do tego zawodu wejść, a później już jak skończyłem i jednak okazało się, że w tym zdrowiu pracuję, to zawsze mnie mobilizował, krytykował, rozmawiał. Także
tak albo było. Mówił, ktoś poszedł w moje ślady.
Tak,
ucieszył
tak.
się. A co było pana pasją bardzo. W ogóle w dzieciństwie, w młodości? Za czym mały Maciek biegał?
Oczywiście, tak jak każdy chłopak, bardzo lubiłem piłkę nożną.
Mhm. To jaki dzisiaj pan minister obstawia wynik?
Nie wiem. Coraz mniej już mam czasu na to, żeby oglądać. Zresztą z 15 lat temu wyrzuciłem telewizor, może nie wyrzuciłem, ale nie posiadam, także rodzina nie traci czasu na to, żeby cały czas w domu był otwarty telewizor. Dzieci zupełnie im tego nie potrzeba.
Mm-hmm. No dobrze, czyli jesteście spokojniejszą rodziną.
Tak, myślę, że spokojniejszą, mamy więcej czasu na różne inne ważniejsze sprawy.
Chociaż psychologowie mówią, dobrze, nie macie telewizora, ale macie telefony, tablety.
No i tu czasami jest problem właśnie z dziećmi, ale idziemy w dobrym kierunku, bo już potrafią zupełnie się odzwyczaić, przynajmniej niektóre.
Mm-hmm. A w jakim są wieku?
Najmłodszy syn ma 10 lat i później córka 13 lat i druga córka 16 lat.
Mm-hmm. No to taki rzeczywiście ciekawy wiek.
Tak,
ciekawy.
Tak, tak.
Panie ministrze, pana dotychczasowe funkcje świadczą o tym, że potrafi pan umiejętnie łączyć sprawy zdrowotne z cyferkami, finansami. Jaką metodę pan stosuje, by to wszystko pogodzić?
No, najważniejsze jest, żeby bardzo dobrze znać temat. W systemie ochrony zdrowia finanse grają bardzo istotną rolę. Niektórzy twierdzą, że podstawową, bo medycyna to również są finanse. No i po prostu trzeba temat bardzo dobrze znać. W szpitalu, tam gdzie pracowałem, właściwie na finanse wpływała tylko część medyczna. Nie można. Dyrektor finansowy nie zarządzał finansami w taki tradycyjny sposób, że miał współpracę tylko i wyłącznie z bankami, przepływy finansowe. Wszelkie oszczędności można było poczynić na organizacji pracy, na lepszej diagnostyce, szybszym stawianiu diagnoz, lepszej współpracy z pacjentem, także koordynacji leczenia w danym podmiocie pomiędzy opieką ambulatoryjną, opieką szpitalną. I tam były główne możliwości reorganizacji i oszczędności kosztów, no i wyników leczenia.
Mm-hmm. Panie ministrze, przechodzimy do spraw aktualnych. Inspektorzy sanitarni wskazali, że w okresie od 1 stycznia do 15 października 2018 roku zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. W analogicznym okresie, w roku 2017, zgłoszono ich 58. Czy zatem Polsce grozi epidemia odry? To pytanie się powtarza.
Tak jak inspekcja sanitarna mówi, nie, ale problem duży jest w związku z tym niezaszczepianiem się dzieci, niezaszczepianiem się społeczeństwa. Problem będzie narastał. No i ten problem jest jeszcze związany z tym, że ma bardzo dużo osób do nas przyjeżdża z innych państw, gdzie ta zaszczepialność jest zdecydowanie niższa. W związku z tym więcej osób przybywa, które nie są zaszczepione i te choroby się roznoszą. Ale na razie jest jeszcze, nie ma żadnych oznak epidemii. Na razie nad tym panujemy. Także no tylko, tak jak widzieliśmy ostatnio, ustawa w Sejmie kategorycznie i prawie jednogłośnie przeszła, że jednak obowiązek szczepień ma być. No bo widać, społeczeństwo poza niektórymi osobami całkowicie jest zgodne, że populacyjnie musimy się chronić przed chorobami zakaźnymi.
Profesor Radzikowski na antenie Radia Warszawa tydzień temu właśnie powiedział, że według niego grozi nam epidemia odry, ponieważ bardzo wiele osób z Ukrainy przyjeżdża do Polski, a jeśli chodzi o Ukrainę, to tam prawie jest wynik zerowy, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko odrze i w związku z tym ta choroba tak się rozprzestrzenia. Panie ministrze, na dziś dwukrotne zaszczepienia dziecka przeciwko odrze daje nam pełną, całkowitą ochronę przed tą chorobą?
Tak, specjaliści twierdzą, że tak jest. A oczywiście to, co powiedziałem, że duża ilość osób z zagranicy, która nie jest szczepiona, bo trzeba powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest stosunkowo zdrowe właśnie pod kątem wyszczepialności. Mamy bardzo dobre wskaźniki ciągle nadal, ale pod kątem różnych innych skażeń cały czas w Polsce jest na przykład choroby HIV, AIDS, bardzo niskie współczynniki, wskaźniki w stosunku do państw właśnie takich jak Ukraina czy inne państwa. Także mamy naprawdę cały czas zdrowe społeczeństwo w tym zakresie.
Mhm. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że Polska jest krajem wolnym od odry rodzimej. To też tak na pocieszenie. Od 1 grudnia lekarze będą zobowiązani wystawić zwolnienie lekarskie tylko w formie elektronicznej. Niektórzy z medyków twierdzą, że wprowadzanie zwolnień elektronicznego systemu wciąż zajmuje zbyt dużo czasu, a w niektórych gabinetach po prostu brakuje komputerów. Czy zatem, panie ministrze, wydłuży się ten czas oczekiwania na wprowadzanie zwolnień?
Od 1 grudnia, zgodnie z prawem, jest termin na przejście na elektroniczne zwolnienie. Projekt trwa już od 2 lat, także był czas do tego, aby się przygotować. Oczywiście pierwszy okres był bardzo wolny w zmiany. Wiele podmiotów leczniczych się nie przygotowywało, wiele systemów informatycznych było nieprzygotowanych. Dopiero w tym roku bardzo istotny, od początku roku bardzo istotny postęp był, między innymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który dał możliwość testowania systemów informatycznych podmiotów leczniczych, żeby można było zintegrować prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta z wystawianiem e-zwolnienia. No i tak jak każda dokumentacja wystawiana elektronicznie oszczędza lekarzowi czas. Wprowadzenie danych do systemu jest zaciągane z systemów ZUS-u. Nie trzeba wprowadzać tych danych ręcznie. W związku z tym jest to zdecydowanie szybciej i tego oczekujemy, że nie tylko polepszy to sytuację u pracodawcy, gdzie będzie wiedział szybciej, że osoba otrzymała zwolnienie, czy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale w szczególności dla podmiotów leczniczych, gdzie będą mogli poświęcić czas na badanie medyczne zamiast na wypisywanie długich zwolnień. Zresztą bardzo często lekarze się mylili, dodatkowo musieli przekreślać pieczątki, także dużo było rzeczy, a tutaj są podpowiedzi. Ja jak pracowałem jeszcze w Instytucie Kardiologii, to najszybciej wdrożoną częścią systemu informatycznego było elektroniczne wystawianie recept lekarskich, to znaczy w systemie informatycznym bezpośrednio z dokumentacji medycznej pacjenta i lekarze natychmiast się do tego przekonali, ponieważ było dużo łatwiej niż normalnie spamiętać wszystkie leki, które są dostępne w Polsce, refundowane i zasady odpłatności.
Nie musimy przewozić potem tego zwolnienia.
Tak, tak. Także to jest bardzo dobry kierunek i w tym zakresie musimy iść, który ułatwia życie i obywatelowi, i lekarzom, i wszystkim instytucjom.
Pilotażowe działania związane z e-receptami dobiegły końca. Jak przebiegał ten program? Kto skorzysta na e-receptach i kiedy one zostaną wprowadzone?
Oczywiście, tak jak już powiedziałem, bo wstępnie powiedziałem, jak było u mnie w Instytucie Kardiologii, to było nie e-recepta, tylko recepta drukowana z systemu informatycznego, ale bez użycia długopisu. I ta informacja zostawała w dokumentacji medycznej pacjenta. Przy kontroli NFZ-u była pełna zgodność tego, co pacjent otrzymał, z tym, co jest w dokumentacji medycznej, co w przypadku dokumentacji papierowej często nie było tej zgodności. Ale kto zyska? Oczywiście pacjent ma pełną historię choroby bezpośrednio u siebie w systemie informatycznym na indywidualnym koncie pacjenta. To jest połączone teraz ze zintegrowanym kontem pacjenta, które było w Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli ma pełną informację, gdzie się leczył, gdzie otrzymał receptę i gdzie ją zrealizował. I może tym się pochwalić lekarzowi, pokazać przy wywiadzie, gdzie, jakie recepty, z jakich leków korzystał, bo to jest zawsze olbrzymi problem, szczególnie u osób starszych, gdzie pacjent nie wie dokładnie, jakie leki przyjmuje, no i ciężko kontynuować terapię, także idziemy w tym kierunku, aby lekarz miał jak największą wiedzę o pacjencie, żeby mógł wiedzieć, jak dalej kontynuować leczenie danego pacjenta.
Czyli e-recepty będą wprowadzone na dniach, też od grudnia, czy od 2019 roku?
E-recepty na razie są pilotażowo, ale w przyszłym roku będą stopniowo poszerzane, bo już każdy podmiot może wejść w e-receptę i idziemy w tym kierunku. To też jest bardzo istotne pod kątem aptek, ponieważ dokumentacja rozliczeniowa tworzy się w tle i docelowo będzie możliwość zupełnie innego rozliczania się z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest pewność, że leki wykupione przez pacjenta są prawidłowo otaksowane, zrealizowane, że za tą receptę apteka otrzyma należność. I ułatwienie dla wszystkich stron. NFZ będzie mógł szybciej płacić, czyli te koszty transakcyjne się zmniejszą. W związku z tym jest to oszczędność dla wszystkich stron tego procesu.
Pan minister Szumowski jest po rozmowach z przedstawicielami związków zawodowych. Skutkiem tych rozmów będzie nowa ustawa regulująca różne zawody medyczne?
Tak, tak powiedział. Idziemy w ogóle w tym kierunku, żeby rozmawiać o wszystkich grupach zawodowych. Wszyscy w podmiotach leczniczych pracują na ten sukces pacjenta, nie tylko lekarze, pielęgniarki, ale również inne zawody medyczne, no i oczywiście też zawody medyczne szeroko rozumiane, jak sekretarki medyczne, czy technicy pracujący w podmiotach szpitalnych, czy nawet informatycy, czy zamówienia publiczne. To są bardzo specjalistyczna wiedza, to jest bardzo specjalistyczna wiedza i bardzo trudne działania i bez nich, bez tego dostępności do właściwych zasobów, właściwych wyrobów medycznych i leków, nic by się nie udało. Także oczekiwania oczywiście personelu są bardzo, może niewysokie, ale oczekują podwyżek płac w związku z tym, że...
Czyli wszystko sprowadza się znowu do...
Do pieniędzy, tak. Mhm. Do pieniędzy, ale również musimy przy okazji myśleć, że to, co ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy pokazał w Polsce, że jest bardzo dobrze, gospodarka ma się świetnie, zresztą ostatnie dane pokazały ku temu, że jesteśmy liderem w Europie, najwyższy wzrost gospodarczy w trzecim kwartale, ale był zapis, że tak nie będzie, jeśli nie zwiększymy bardzo istotnie efektywności pracy. I to jest dla nas zadanie, w szczególności w ochronie zdrowia. Ochrona zdrowia w znaczącej mierze się jeszcze nie przekształciła. Nie tak jak w bankach, w firmach farmaceutycznych, gdzie tam dokładnie każdy proces jest zdefiniowany, każdy proces jest przeanalizowany dokładnie. Wszyscy wiedzą, ile na danym produkcie ma się rentowności. Tutaj podmioty lecznicze tego nie wiedzą. Nie mamy tej wiedzy nie tylko w podmiocie leczniczym i pojedynczym, ale jako całość, mhm. gdzie
zwiększyć efektywność pracy, czyli?
Czyli wykonywać pracę efektywnie. Nie wszystkim musi się zajmować lekarz. Nie ma możliwości takiej, żeby lekarz, na przykład operator, musi wykonywać w zależności od zabiegu wiele zabiegów dziennie. Musi być zatrudniony do tego, do czego jest najbardziej predysponowany, to, czego nikt mhm. inny nie wykona.
Czyli podział obowiązków.
Bardzo mocny podział obowiązków. No i sytuacja taka, że jak zaczynamy pracę o 7, no to właściwie na bloku operacyjnym o 7 musi być pacjent i mhm. później kolejny. Dokładnie just in time. Mhm.
Cała logistyka, tak, strategia. Tak. Jedne źródła zapowiadają, że to będzie początek strajku, inne źródła mówią, że się dogadaliśmy, to były mądre rozmowy, otwarte. Jeszcze inne, że to jest początek protestu.
To jest temat na rok przyszły.
Czyli rozmów ciąg dalszy?
Tak, tak.
Nastąpi,
oczywiście
tak?
Rozmów ciąg dalszy nastąpi, bo musimy dojść do uzgodnień. Oczywiście jeszcze jedna rzecz taka ważna, że na tym nie może ucierpieć pacjent. Czyli jeśli rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń, to jednocześnie oczekujemy wzrostu efektywności pracy, bo nie ma możliwości rozdawania pieniędzy bez żadnych efektów, a częściowo te wzrosty, które już mhm. zostały przez Narodowy Fundusz Zdrowia przekazane na etat, nie są powiązane z wynikami pracy i z efektywnością pracy. Jest to wynagrodzenie na etat. W związku z tym nie ma żadnego dodatkowego bodźca, żeby efektywniej pracować.
Rusza kampania Pacjent w badaniach klinicznych. Co jest jej celem?
Upowszechnienie badań klinicznych. Polska jest bardzo dobrym rynkiem badań klinicznych, gdzie możemy na tym jeszcze dokładnie wzmocnić dla pacjenta, polepszyć opiekę zdrowotną, gdzie pacjent będzie miał najlepszą światową, najlepsze produkty, które jeszcze nie są dostępne na rynku. Na tym wszyscy zarabiają, i pacjent, i pracownicy medyczni, i lekarze, no i oczywiście również płatnik, który nie musi płacić za wszystkie badania, ponieważ pacjent, który bierze udział w badaniu klinicznym, ma wykonaną procedurę, jest leczony zgodnie z najlepszą wiedzą, jednocześnie za niego nie płaci w całości Narodowy Fundusz Zdrowia, także może przeznaczyć te pieniądze na inne świadczenia zdrowotne.
Panie ministrze, pana sposoby na odporność? Kondycja dobra, bo o ile pamiętam, to jeszcze minister sportu, pan Witold Bańka, wszedł tutaj po tych schodach na nasze ostatnie piętro bez zadyszki i pan także ma dobrą kondycję.
Oczywiście staram się, chociaż bardzo dużo pracuję, no ale staram się dużo chodzić właśnie ostatnio w Dzień Niepodległości. Zostawiłem samochód na parkingu Ministerstwa Zdrowia, gdzie szybko z córką poszedłem na marsz, przeszedłem marsz i później szybko na spotkanie do pana prezydenta, który zaprosił, także szybko, sprawnie i cały czas ostro do przodu. No, staram się dbać o siebie. Oczywiście mogłoby być lepiej. Cały czas problem może nie otyłości, ale nadwagi istnieje.
Nieprawda.
I muszę, tak jak każdy obywatel, dbać, bo to jest wielka plaga aktualnie społeczeństwa.
I pan minister na mnie patrzy. Dobrze, poprawię się. Ale myślałam, że pan minister powie o jakiejś apteczce domowej.
Nie.
Imbir, sok malinowy.
Nie,
tak?
Nie mam. Żywię się trochę nieregularnie, co jest bardzo dużym błędem. Mhm. Ostatnio właśnie analizowałem trochę sytuację cukrzyków. No, jak oni
Był światowy
muszą
być cukrzycy, prawda?
Niesamowicie zdyscyplinowani, niesamowicie.
Muszą, tak?
Muszą, żeby być zdrowym, żeby nie mieć powikłań. Główna rzecz to jest wiedza, chęć i samodyscyplina. To są zresztą, tak jak w wielu chorobach przewlekłych, wiedza pacjenta musi być ekspercka. I nie tylko wiedza, ale chęć. Mhm. To samo pracowałem z pacjentami ze stwardnieniem rozsianym. Oni jak przestawali ćwiczyć, ich sytuacja się pogarszała z miesiąca na miesiąc. Także oni wiedzieli, że bez stałej samodyscypliny żadnych efektów nie będzie. To leczenie jest dodatkowe, ale rehabilitacja również i styl życia również. To jest bardzo istotne. To wzmacnia i właśnie w niektórych jednostkach chorobowych jest to bardzo istotne. Tak jak właśnie w diabetologii, to co rozmawiamy, że wszystkie nowe leki, nowe terapie, wszystko jest ważne, ale dieta, samodyscyplina jest podstawą.
Najistotniejsze wyzwanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok, panie ministrze, na koniec.
No tak jak wszyscy ministrowie do tej pory, zawsze w Polsce mamy duży problem list oczekujących. Listy oczekujących są co do zasady złe, nieefektywne. Czas prowadzenia jest zbyt kosztowna, ta cała dziedzina. W związku z tym pacjenci powinni dostawać opiekę wtedy, kiedy potrzebują. No oczywiście problem jest z zasobami finansowymi i znowu wracamy do tego,
dobrze,
że Polska jest krajem na dorobku cały czas i dlatego ten nasz wzrost powinien być dużo wyższy, żebyśmy doganiali Europę.
Dlatego tyle czekamy do specjalistów. Rok, czasami dwa lata. Jak jest dobrze 9 miesięcy, bo ciągle jesteśmy na dorobku jako kraj?
Oczywiście to też jest tak. To są pacjenci pierwszorazowi. Teraz podwyższył Narodowy Fundusz Zdrowia wyceny świadczeń pierwszorazowych, żeby udrożnić ten kanał pacjentów, którzy nie muszą być pod stałą opieką. Mamy ten problem, że w Polsce pacjenci zbyt długo przebywają pod opieką specjalisty, gdzie nie muszą, gdzie lekarz rodzinny jest w pełni kompetentny, żeby prowadzić leczenie. I specjalista jest po to, żeby udzielić lekarzowi konsultacji, lekarzowi i pacjentowi, ale prowadzenie leczenia jest u lekarza POZ-u i w tym kierunku aktualnie jest prowadzony pilotaż podstawowej opieki zdrowotnej POZ+, gdzie lekarz POZ-u ma możliwość udzielania konsultacji, zwracania się o konsultacje w najbardziej typowych skorzeniach dla pacjenta, gdzie nie czeka pacjent w kolejce, tylko lekarz POZ-u umawia i otrzymuje wynik.
Czekamy na to. Pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wiceminister zdrowia. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.